pożar w Mińsku Mazowieckim opanowany. Trwa akcja dogaszania zarzewi ognia. Te informacje przekazał nam przed chwilą rzecznik miejscowej Straży Pożarnej. Niedźwiedzie z Bieszczad mogą trafić w Tatry. Takie rozwiązanie proponuje wiceminister klimatu i środowiska. Później w faktach spadające ceny paliw i apel policji o zachowanie bezpieczeństwa dzieci w czasie wakacyjnych wyjazdów. W niedzielę wieczorem wybuchł pożar w hali produkcyjnej w Mińsku Mazowieckim. W budynku produkowane były różnego rodzaju folie i opakowania z tworzyw sztucznych. Ogień udało się opanować, jednak według Straży Pożarnej akcja gaśnicza pożaru potrwa co najmniej do rana. O obecnej sytuacji na miejscu mówi nam młodszy brygadier Kamil Płochocki z miejscowej Straży Pożarnej.
Pożar już mamy opanowany, trwa jego dogaszanie. W poleniu uległa hala w całości. Teraz po kolei prowadzimy prace rozwirkowe, żeby dostać się do zarzewi ognia.
Jak dodał rzecznik, w tej tragedii nikt nie został ranny. W RMF FM sprawdzajcie fakty. Donald Trump na płycie lotniska w bazie wojskowej Andrews w stanie Maryland w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że wyśle do Ukrainy rakiety obrony powietrznej Patriot. Prezydent USA nie chciał jednak powiedzieć, ile dokładnie ich przekaże, ale zaznaczył, że będzie to kilka sztuk. Dodał też, że ma nadzieję, iż rozmowy na temat zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem zostaną wyjaśnione w tym tygodniu. Stany Zjednoczone popierają 60-dniowe zawieszenie broni z etapowym uwolnieniem zakładników, wycofaniem izraelskich wojsk z części Strefy Gazy oraz rozmowami mającymi na celu zakończenie konfliktu.
To także są fakty.
Niedźwiedzie z Bieszczad mogą być wywożone w Tatry. To propozycja wiceministra klimatu i środowiska. O alternatywie dla odstrzału, na który zezwoliła Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, więcej dowiedział się reporter RMF FM Dominik Smaga, w tym m.in. czym tłumaczona jest zgoda na zabicie tych zwierząt.
Obawami o bezpieczeństwo ludzi, bo niedźwiedzie szukają pożywienia blisko ludzkich domów, a ich płoszenie niewiele dało. Decyzja zezwala na strzelanie tylko do tych, które zbliżają się do ludzkich siedzib. Te warunki są zbyt rygorystyczne, uznały władze gminy Cisna i zapowiedziały zaskarżenie decyzji, mówiąc zarazem, że wolałyby odławianie i wywożenie niedźwiedzi. Takie rozwiązanie proponuje wiceminister Mikołaj Dorożała, który napisał w mediach społecznościowych, że jeśli wójt wycofa wniosek o zgodę na odstrzał, to od razu zacznie się proces relokacji niedźwiedzi do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Czy gmina wycofa wniosek decyzji? Jeszcze nie ma. Niedźwiedzie biorą w obronę aktywiści, którzy niedawno nawet przykleili się do drzwi urzędu gminy.
Eksperci zwracają jednak uwagę, że przewiezione w Tatry niedźwiedzie też mogą podchodzić do domów w poszukiwaniu pożywienia. Tym bardziej, że będą zdezorientowane na nowym terenie. A jeśli Tatry im się nie spodobają, mogą same wrócić w Bieszczady. Dobre wieści dla kierowców. Część paliw potaniała, a na horyzoncie widać możliwość dalszych obniżek. Tak prognozują analitycy. Trzeba będzie jednak poczekać, zanim przeceny pojawią się na pylonach. Dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek sprawdzał, kiedy zmotoryzowani odczują ulgę.
Część z nich już widzi różnicę. Pojawiły się pierwsze od dłuższego czasu obniżki cen benzyny 95 i gazu.
Nie dotknęły niestety oleju napędowego, także tankujący diesla nadal płacą 6,05, podobnie jak przed tygodniem. Jeśli chodzi o benzynę 95-oktanową, mamy tutaj zmianę o 4 grosze w dół do poziomu 5,91. Autogaz natomiast potaniał nam o 4 grosze do poziomu 2,74 zł.
Analityk portalu epetrol.pl Jakub Bogucki dodaje, że najbliższe tygodnie przyniosą przestrzeń na dalsze obniżki. Państwa produkujące ropę zrzeszone w organizacji OPEC zapowiadają znaczne zwiększenie wydobycia w sierpniu o 500 000 baryłek dziennie, a to może sprawić, że ceny przy dystrybutorach spadną.
A jak już zatankujemy i wybierzemy się w wakacyjną podróż samochodem, to pamiętajmy o bezpieczeństwie dzieci, apelują policjanci.
Wybierając się w podróż z dziećmi, przypominamy, że policjanci w trakcie kontroli drogowych sprawdzają to, czy dzieciaki są w prawidłowy sposób przewożone. Nie dlatego, żeby komuś wlepić mandat, tylko dlatego, że fotelik czy siedzisko i prawidłowe przypięcie pasami ma realny wpływ na bezpieczeństwo małych podróżnych. I tu podkreślam jedną rzecz, prawidłowe przypięcie fotelika pasami. Jest to bardzo ważne, ponieważ w sytuacji nawet z pozoru niegroźnej kolizji czy gwałtownego hamowania na drodze, źle przypięty fotelik może spowodować, że konsekwencje będą jeszcze gorsze dla takiego małego pasażera niż brak fotelika w takiej sytuacji. A w przypadku wypadku drogowego i zakleszczenia źle przypiętego fotelika wewnątrz pojazdu, może to utrudnić działania ratownicze.
Mówił w rozmowie z naszym dziennikarzem Piotrem Bułakowskim podkomisarz Tomasz Markowski, rzecznik warmińsko-mazurskiej policji. Teraz w Faktach czas na rozmowę i pytanie, jak wirtualna rzeczywistość może pomóc w psychoterapii pacjentów. W Poznańskim Centrum Zdrowia Psychicznego pacjenci mogą brać udział w terapii przy pomocy gogli VR. Terapia ta jest pomocna w leczeniu takich problemów jak zespół stresu pourazowego, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne lub zaburzenia lękowe. Jak to wygląda w praktyce? Sprawdził nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat, a o nowym rozwiązaniu opowiedział mu psychoterapeuta Maciej Buchwald.
W jaki sposób wirtualna rzeczywistość może pomóc w psychoterapii?
A tutaj wykorzystujemy to jako taką formę wspierającą w procesie psychoterapii, czyli praca wciąż jest z psychologiem, psychoterapeutą, ale przez to, że mamy możliwość pacjenta w tej wirtualnej rzeczywistości przenieść w różne miejsca, zyskujemy możliwość pracy takiej na ekspozycjach, czyli tam, gdzie chcemy, żeby pacjent z tym, co wywołuje stres albo lęk, się mierzył. Możemy to zrobić w takiej bezpiecznej konwencji tej wirtualnej rzeczywistości, a nie realnego wystawiania pacjenta na to. To też pomaga tam, gdzie nie możemy pacjenta, znaczy na co nie możemy sobie jako terapeuci często pozwolić, czyli możemy na przykład pracować z pacjentem na żywo w, nie wiem, jeżeli boi się windy, nie małych pomieszczeń, możemy z nim wejść do windy i tam z nim pracować, ale no trudniej będzie, jeżeli ten lęk dotyczy na przykład, nie wiem, wystąpień publicznych, nie? Jakiegoś, nie wynajmiemy sali jakiejś konferencyjnej, nie zapłacimy stażystom za bycie tam jakby tłumem, no bo to są za duże koszty, nie? A wirtualna rzeczywistość nam to umożliwia. No i też takie sytuacje, których nie bylibyśmy absolutnie w stanie zaplanować czy zaprojektować, jak chociażby takie scenariusze, w których jest na przykład krajobraz po pożarze jakiegoś domu, nie? Bo tutaj też myślimy o pracy z pacjentami z zaburzeniami stresu pourazowego, czyli PTSD. Prawda? Tutaj też jest możliwość oswajania z takimi sytuacjami wysoko stresującymi, jak nie wiem, pożar, wypadek samochodowy.
Czyli stworzenie takich bezpiecznych warunków do tego, żeby w jakiś sposób pacjent zmierzył się z tymi swoimi problemami?
Dokładnie, żeby stopniowo, będąc razem z psychoterapeutą, mierzył się z tym, co ten lęk wywołuje.
Jak to wygląda w trakcie wizyty?
Wizyta trwa około 45 minut, 50, tutaj w zależności od rodzaju tej pracy. Pacjent jest początkowo wprowadzany przez psychoterapeutę w to, co będzie się działo w czasie tej terapii. Jakie mechanizmy takiego radzenia sobie z tym lękiem, stresem mógłby zastosować w sytuacji stresowej? Czyli najpierw jest taka praca, jakby konceptualizacja tego, co powinno się zadziać, nie? Czyli pojawi się stres i co mogę zrobić jako pacjent, żeby ten poziom lęku obniżyć. No i później już przechodzimy do tego typowego ćwiczenia wirtualnej rzeczywistości, nie? Czyli wprowadzamy pacjenta tam, gdzie jest ta sytuacja stresująca, żeby on próbował wprowadzać to, czego uczy go psychoterapeuta. Scenariuszy samych jest już z dobre 300, więc tu jest duży wybór. Dodatkowo mamy taką możliwość modyfikowania tych scenariuszy przez pomoc sztucznej inteligencji, bo też każdy ten widok, każde to środowisko, które mamy, możemy modyfikować dowolnie, wydając konkretne polecenia temu programowi, nie? Tej sztucznej inteligencji.
Są gogle do wirtualnej rzeczywistości, joysticki, wygodny fotel. Ja przed chwilą usiadłem, przymierzyłem, przeniosłem się do paryskiego Louvre'u, przed wejściem do Louvre'u. Jaki to był scenariusz? Co, z czym ja konkretnie miałem się zmierzyć?
Okej, tu mogliśmy się zmierzyć w przypadku tego Louvre'u z dwoma sytuacjami. Albo z lękiem przed przestrzenią, bo to jest to przed wejściem do Louvre'u, tam gdzie jest taki bardzo duża przestrzeń wolna i wysokie budynki. To jest jedna rzecz, czyli praca z pacjentami z lękiem przed przestrzenią. A druga to jest praca z lękiem przed tłumem i przed obecnością innych osób. Nie, tam był taki dosyć umiarkowany poziom, jakby liczba tych osób, które chodziły w tym Louvre, ale no to też możemy zwiększać, zmniejszać, prawda? Możemy zrobić pusty Louvre, tam gdzie nie ma żadnej osoby i stopniowo zwiększać tam liczbę osób. Czyli do tych pacjentów, którzy boją się tak typowo sytuacji społecznych czy tłumu, które to są bardzo częste lęki, nie? Pacjenci nie wchodzą do tramwajów, nie chodzą do galerii handlowych, unikają takich godzin szczytu w sklepach, nie? Bo boją się tłumu. Więc to umożliwia nam pracę z nimi. Tutaj głównie chodzi o wskazania, Czyli nie mamy za bardzo takich jakichś twardych przeciwwskazań do udziału w tego typu terapii. Czasami może być przeciwwskazanie, jeżeli pacjent choruje na padaczkę. No przez to, że tu mamy migające obrazy, to u części pacjentów z taką dużą wrażliwością na te bodźce świetlne może być to przeciwwskazanie, ale innych przeciwwskazań w zasadzie nie ma.
Patrząc tutaj na ten pulpit, który jest przed panem, są lęki, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zespół stresu pourazowego, problemy z gniewem. Tu tych możliwości, tych problemów, zaburzeń, które dotyczą pacjentów, jest sporo, z którymi można walczyć, radzić sobie właśnie w tej terapii?
Tak, i my też to zakładamy. Zakładamy pracę z lękami, o których trochę już sobie powiedzieliśmy, o pracy ze stresem pourazowym, o której też wspomniałem, ale też z pacjentami z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi. Czyli możemy sobie wyobrazić pacjenta, który obsesyjnie sprząta. Boi się zarazków, obsesyjnie wszystko sprząta i czyści. Znowu możemy mu wyświetlić jakiś rodzaj, nie wiem, pomieszczenia, weźmy na ten przykład kuchnię i ją tak znowu stopniowo zabrudzać, nie? I patrzeć, a raczej pracować z pacjentem tak, żeby zwiększać jego tolerancję na to, nie? Zostawić, nie wiem, jeden brudny kubek na stole, później zabrudzić cały stół, nie wiem, dodać jakąś brudną podłogę i tak dalej, bo to też możemy stopniowo tam zwiększać, nie? Tak oswajając pacjenta z tym, żeby jakoś dłużej i skuteczniej radził sobie z tym przymusem, nie wiem, czyszczenia, czy z tym, żeby w ogóle wytrzymał w takiej sytuacji. Nie, no i to też jest coś, co będziemy wprowadzać, czyli takie scenariusze relaksacyjne dla tych pacjentów, którzy mają problem z radzeniem sobie z nadmiernym stresem, albo dla pacjentów, którzy w ogóle mają problem z wejściem w stan relaksu, bo to przy zaburzeniach lękowych albo przy takim chronicznym stresie też jest częste.
To jest świeże rozwiązanie? Czy pacjenci już się z nim spotkali, czy dopiero będą mogli skorzystać z takiego rozwiązania?
Tak, jest to świeże. No już mamy pierwszych pacjentów w tym rodzaju terapii. Na razie odzew jest dosyć pozytywny. Myślę, że pacjenci siedzą raz, że chętni i ciekawi do tego, co to jest za rodzaj terapii. No, dwa, że ona sama w sobie też jest dosyć taka przyjemna ze względu na to, że ta forma jest często atrakcyjna.
Z psychoterapeutą Maciejem Buchwaldem rozmawiał Beniamin Kubiak-Piłat. To już wszystko na teraz. W Faktach słyszymy się punktualnie o 3:00.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.